Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Mija kolejny tydzień wojny na Ukrainie, a szefowie trzech państw, w tym Polski, odwiedzają bombardowany Kijów. Rosja i Ukraina ponoszą ciężkie straty, ale nie wydaje się, aby Władimir Putin chciał szybko wycofać się ze swojej niesprowokowanej agresji. Jest środa, 16 marca, sprzed mikrofonu wita państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Na temat wizyty szefów państw w Kijowie, ale także o zbrojeniu się społeczeństw Zachodu w kontekście Polski już za chwilę porozmawiam z moimi państwa gościem, a będzie nim prezes Unii Polityki Realnej, uczestnik misji obserwacyjnych Bartosz Józwiak. Następnie redaktor Aleksandra Fedorska porozmawia o niemieckiej polityce energetycznej z przedstawicielką młodzieżowej organizacji Fridays for Future w tym kraju, Rafaelą Zimmermann. To jest Magazyn Zachodni, a ja zapraszam już państwa na rozmowę z naszym pierwszym gościem.
Magazyn Zachodni.
Już teraz naszym gościem jest prezes Unii Polityki Realnej, kierownik Centrum Edukacyjnego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, były członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i uczestnik misji obserwacyjnych w krajach byłego ZSRR, Bartosz Józwiak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jesteśmy po bardzo ważnej wizycie liderzy Polski, Czech i Słowenii. Wczoraj byli w bombardowanym przez Rosjan Kijowie. Spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Dziś światowe media cytują Jarosława Kaczyńskiego, który chce, aby do Ukrainy została wysłana misja pokojowa NATO lub szerszego sojuszu międzynarodowego, ale misja uzbrojona, taka, która będzie w stanie obronić cywilów. Pana zdaniem to jest dobry pomysł, czy zbyt duże ryzyko, że ten konflikt nam będzie eskalował?
Moim zdaniem jest to pomysł nierealny w aktualnej sytuacji, dlatego że wysyłanie jakiejkolwiek misji pokojowej, nawet wojskowej misji pokojowej, czy też stabilizacyjnej, różnie to możemy nazywać, która miałaby ochronić ludność cywilną przed stosowaniem przemocy przez walczące strony, no zawsze wymaga pewnej akceptacji obu stron, jeżeli też ta misja nie chce wziąć udziału w walce. Jeżeli to będzie misja NATO, Rosjanie jej nie będą akceptowali, to żeby wymóc skuteczne działanie tej misji, ci żołnierze, czy ta ekspedycja wojskowa będzie musiała przystąpić do walki z wojskiem rosyjskim, co będzie automatycznie odczytane przez Kreml jako przystąpienie do konfliktu zbrojnego i będziemy mieli wtedy już eskalację konfliktu na dużą skalę z ogromnym niebezpieczeństwem dla Polski. Dlatego wydaje mi się, że to jest pomysł, który w tej chwili wydaje się absolutnie nie do zrealizowania bez podjęcia bardzo dużego ryzyka, że konflikt się rozprzestrzeni. I wydaje mi się, że z tego powodu również państwa NATO nie będą za bardzo chciały w tym kierunku pójść. To wydaje się bardzo, bardzo trudne, bardzo niebezpieczne i chyba nierealne.
Panie prezesie, ale widzimy, że giną tam ludzie. Miasta są ostrzeliwane, cywile są ostrzeliwani, także konwoje humanitarne są ostrzeliwane, a cały świat patrzy tak naprawdę i nic nie robi, czy też robi niewiele w porównaniu do tego, co mógłby zrobić. I pojawiają się takie zarzuty, że patrzymy tak naprawdę bezczynnie na to, co Putin i jego wojska robią na Ukrainie. Nie ma pan takiego wrażenia, że coś jednak więcej powinniśmy zrobić niż to, co zostało zrobione dotychczas?
Znaczy, ja mam wrażenie, że powinniśmy zrobić znacznie więcej. Ja mam wrażenie, że cały świat kompletnie przespał, karmiąc armię putinowską i pompując w nią pieniądze poprzez różnego rodzaju interesy robione z Rosją, czy to w postaci kupowania surowców energetycznych, czy wielu innych rzeczy. I to jest ogromny błąd, za który w tej chwili świat zachodni płaci. Natomiast pamiętajmy, że konsekwencją, znaczy tak naprawdę, żeby powstrzymać Rosję na tym etapie, możliwe są dwa rodzaje działań. Pierwsze działania, które są podejmowane, aczkolwiek moim zdaniem też zbyt powolnie i w sposób niekonsekwentny, bo część państw się z nich wyłamuje, próbuje je obchodzić, próbuje je w jakiś sposób tutaj jeszcze tylnymi drzwiami łamać. To są sankcje gospodarcze, które mogą złamać Rosję finansowo i ekonomicznie, doprowadzając kraj do ruiny, doprowadzając do kryzysu wewnętrznego i tak naprawdę buntu społeczeństwa rosyjskiego, który byłby nastawiony na obalenie Władimira Putina, zmianę władzy w Moskwie i wtedy możliwych negocjacji pokojowych, wycofania się wojsk rosyjskich, przerwania tej hekatomby, którą bandyckie wojsko rosyjskie, powiedzmy, to są bandyckie działania, takie jak Sowieci bardzo często stosowali wcześniej, z mordowaniem cywili, gwałtami, rabunkami, niszczeniem infrastruktury. I drugie działania, no to jest tak naprawdę włączenie się militarne, tylko że moim zdaniem Zachód absolutnie nie jest na to gotów, no bo to jest rzeczywiście wtedy ogromna możliwość rozpętania no przynajmniej trzeciej wojny europejskiej, nazwijmy to, a mogłoby się to przerodzić w wojnę światową. Tyle tylko, że nie wierzę w to, że militarnie byłby Zachód w stanie w tej chwili się jednoznacznie wypowiedzieć i wypowiedzieć Rosji de facto wojnę, wziąć w tym konflikcie udział, bo to była pełna ochrona wtedy rosyjskich cywilów, skoro nie może się wspólnie zdecydować na to, żeby wprowadzić bardzo twarde i pełne sankcje, jednak nie wyłączenie z systemu SWIFT dwóch rosyjskich banków, w których Niemcy się rozliczają za surowce na przykład. Dzisiaj są doniesienia z granicy polsko-białoruskiej czy wczoraj, gdzie ogromna ilość ciężarówek transportu jedzie z Niemiec. Niemcy cały czas handlują z Rosją, cały czas dostarczają Rosji towary, w jakiś sposób dając im zastrzyk tlenu, który pozwala tej Rosji jeszcze trwać. Bo to jest generalnie kolos na glinianych nogach, tyle tylko, że dociśnięty do ściany może być bardzo, bardzo nieodpowiedzialny. No więc wyjścia mamy dwa i teraz kwestia, moim zdaniem świat Zachodu na tyle jest już rozmyty w dobrobycie, w przyzwyczajeniu do tego, do tej myśli, że nigdy nie będzie wojny, że będziemy żyć w jakimś niebiańskim, pacyfistycznym świecie pokoju, że dzisiaj tak naprawdę kompletnie nie jest w stanie w ogóle pomyśleć czy zaakceptować rozwiązania militarnego. No a sankcje, no sami widzimy, każdy ma usta pełne frazesów, natomiast jak dochodzi do konkretów, to część mówi tak, ale jednak nie do końca, tak, ale bez nas, ale nie w tym sektorze, to my nie będziemy brali udziału. No i druga rzecz, jaki mamy wpływ, tu szczególnie Stany Zjednoczone, na przykład na Indie, które mogą być rynkiem zbytu dla rosyjskich surowców w momencie, w którym my nakładamy embarga na rosyjskie surowce. No to jest wielopoziomowa gra, która się gdzieś toczy. No i ja widzę, że powinniśmy Ukrainie pomóc. Każdy pewnie gdzieś to ma w sercu, dużo bardziej. No, problem polega na tym, że niestety tak to wygląda, że wyhodowaliśmy swoistego demona za własne pieniądze, własną polityką europejską i dzisiaj ten demon się odgrywa na Ukrainie, a my tak naprawdę no, stoimy troszeczkę obok, bo boimy się, że się za chwilę odegra jeszcze na nas.
Wspomniał pan, panie prezesie, o tym, że Europa zasnęła w takiej iluzji, czy też no, znalazła się w takiej iluzji pacyfistycznego świata bez wojen, z której to iluzji została teraz w brutalny sposób wybudzona. Natomiast no, przyzna pan, że jednak są kraje w Europie, które w ostatnich latach podejmowały działania świadczące o tym, że jednak coś nadchodzi, że jednak ta świadomość zbliżającego się ryzyka wojny czy też konfliktu w tych państwach była. Ja mówię konkretnie o na przykład Szwecji i Finlandii, bo 5 lat temu Szwecja przywróciła służbę wojskową, a Finlandia wprowadziła możliwość ubiegania się o broń bez testów przez internet, tak naprawdę bardzo łatwą drogę tam ma fińskie społeczeństwo, jeżeli chodzi o dostęp do broni. Efekt jest taki, że w obu państwach znaczna ilość broni jest w rękach społeczeństwa. Z tego co ja pamiętam, pan również w poprzedniej kadencji Sejmu chciał w tym temacie działać. Pana projekt przeszedł nawet pierwsze czytanie. Co się stało z tym projektem?
Zgodnie z zasadami Sejmu przepadł on, został wyrzucony do kosza po skończeniu się kadencji Sejmu jako projekt nierozpatrzony do końca, który nie przeszedł pełnej ścieżki legislacyjnej. Natomiast brutalnie można powiedzieć, został on zablokowany wtedy przez większość sejmową, wrzucony do zamrażarki, zablokowano jego procedowanie dalsze w komisji, nigdy pod komisji nie został przedstawiony. I na tym zakończono temat. No to wtedy pamiętam te argumenty, Polacy nie dorośli do broni, broń zabija, broń jest bardzo szkodliwa, różne dziwne przykłady podawano.
Będzie można kupić karabiny na tak, półce tak, z bułkami.
W większości nikt nawet zgadza się, tak. To sprowadzano to do absurdu, bo tak naprawdę nikt nawet tego projektu nie zadał sobie trudu, żeby przeczytać. Bo ja pamiętam wypowiedź ówczesnego wiceministra administracji spraw wewnętrznych, który twierdził, że od obrony Polaków to jest policja i stosowne służby. Natomiast co się z tym projektem stało? Został wyrzucony do śmietnika. Natomiast projekt, który dzisiaj gdzieś tam wraca w kuluarach sejmowych, o którym się mówi, bo mówi o tym i Paweł Kukiz, mówią o tym niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wtedy tym projektem się nie interesowali, czy też byli przeciwko niemu. Wiele osób o nim mówi. To jest dokładnie ten sam projekt. To jest ten sam projekt, nieco przerobiony, nieco uładzony o nowe dyrektywy, o nowe rozporządzenia, które zostały w Unii wydane, tak żeby był zgodny z prawodawstwem unijnym. I dzisiaj on jest jakby tą kartą, którą się próbuje grać, żeby zmienić jakby system dostępu do broni w Polsce. Ja się
no właśnie,
bardzo
ale
cieszę,
panie prezesie, tego, bo czy pan uważa, że Polsce jest potrzebna broń wśród mieszkańców? Ja pytam, bo tak, Ukraińcy rozdali broń mieszkańcom, organizują szkolenia, jednak to dzieje się już podczas wojny. Czy biorąc pod uwagę nasze takie geograficzne czynniki, położenie, taka taktyka polegająca na uzbrojeniu mieszkańców będzie elementem odstraszającym Rosję czy Białoruś przed atakiem na Polskę? Dodam takie prowokacyjne pytanie. Przecież mamy sojusze, sojuszników, dwie baterie Patriot teraz wjechały na Polskę.
No tak, to dwie baterie Patriot to jest, nie jest element, który jest nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Co do sojuszy...
Dlatego mówiłem, że prowokacyjnie.
Dobrze jest, jeśli się je ma, natomiast nigdy nie wolno opierać swojego bezpieczeństwa tylko i wyłącznie o sojusze, bo sojusze są utrzymywane dopóki opłacają się obu stronom. Jeśli jedna ze stron uzna w którymś momencie, że wypełnienie pewnych gwarancji sojuszniczych mu się nie opłaca, to te sojusze zrywa albo udaje, że ich nie było, albo nawet wypełnia je tylko formalnie poprzez wypowiedzenie na przykład wojny
i braku
jakichkolwiek działań. 1939 rok, mamy piękny przykład. Też mieliśmy wielkie sojusze, ale umieraliśmy sami, trochę tak jak dzisiaj Ukraina. A nawet gorzej, bo dzisiaj jeszcze Europa dostarcza przynajmniej broń Ukrainie, a wtedy specjalnie nikt nam nie pomógł. Także sojusze dobrze jest mieć. Ja akurat uważam, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest bardzo dobra, ponieważ w razie jakiegokolwiek konfliktu, to Rosjanie atakując Polskę będą musieli walczyć również z Amerykanami, więc również Amerykanie będą ginęli. To zupełnie inaczej będzie wpływało na opinię amerykańskiego społeczeństwa, kiedy zginą amerykańscy żołnierze, a nie tylko polscy żołnierze. To się inaczej odbiera i inaczej Ameryka będzie podchodziła do tego systemu. Natomiast oprócz tego wszystkiego trzeba mieć po pierwsze nowocześnie uzbrojoną silną armię i społeczeństwo, które jest przeszkolone nie tylko, że może tą broń posiadać, ale ona jest przeszkolona w obsłudze tej broni, w strzelaniu dynamicznym, umie się nią obsłużyć. Samo posiadanie to jest bardzo niewiele, bo jeżeli rozdamy broń osobom niedoświadczonym, takim, które w ogóle nie mają żadnego z nią obycia, w przededniu wojny, no to są potencjalnie osoby bardzo szybko eliminowane z pola walki. Natomiast ten walczący potencjalny, każdy obywatel powinien z tą bronią się umieć posłużyć, dlatego dostęp do broni, racjonalny dostęp do broni, szeroki dla wszystkich osób wypełniających jakby zawarte w ustawie zasady progowe, powinien być jak najbardziej promowany, jak najbardziej w Polsce wprowadzony. My w Polsce mamy kompletny zakaz praktycznie posiadania broni, co jest głównie winą organu, który wydaje te pozwolenia na broń, czyli policji, która od lat robi wszystko, żeby w Polsce Polacy byli rozbrojeni. I to trzeba natychmiast zmienić. Dlatego ja się cieszę, że ta ustawa wraca. Ja nie mam pretensji, że już nikt mojego nazwiska nie wymienia. Nagle będzie wielu ojców sukcesu innych, ale dobrze. Niech ona będzie, bo to jest ustawa potrzebna. Natomiast czy to ma charakter odstraszający? Zawsze. Dlatego, że nawet jeśli nie odstraszy to przeciwnika, to on w swoją kalkulację wojenną musi wliczyć w to, że w każdym domu, na każdym rogu ulicy, w każdym mieszkaniu będzie potencjalny człowiek z bronią i każdy metr po metrze będzie musiał być zdobywany, co będzie eskalowało straty armii najeźdźczej zawsze. Szczególnie, że nawet ci ludzie niedoświadczeni w bojach jak zawodowi żołnierze walczą w swoim mieście, na swojej ulicy, w swojej wsi, w swoich lasach, na swoim terenie, które znają dużo lepiej i zawsze mają przewagę nad przeciwnikiem. Dlatego absolutnie jest to najlepszy możliwy kierunek, jeżeli zmieni się w tej chwili jakby postrzeganie tego i będzie wola Sejmie, żeby to zrobić, zróbmy to jak najszybciej, tylko przed jednym przestrzegam. Ta ustawa jest świetnie skomponowaną całością. Jeżeli zacznie się w niej kombinować, przestawiać klocki lub wyciągać pewne cegiełki, to na końcu może wyjść koszmarek, który jeszcze pogorszy niż polepszy sytuację.
A o sytuacji na Ukrainie i o korzyściach płynących z uzbrojenia polskiego społeczeństwa rozmawiałem dzisiaj z prezesem Unii Polityki Realnej, uczestnikiem misji obserwacyjnych i kierownikiem Centrum Edukacyjnego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, panem Bartoszem Józwiakiem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.
Magazyn Zachodni.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pani Rafaela Cymaman. Pani Cymaman reprezentuje organizację Fridays for Future. Jest to organizacja o charakterze proklimatycznym, także młodzieżowym. Co ośmiela mnie zapytać bardzo prowokacyjnie. jak należy uciekać od rosyjskiego gazu. To, o co nam jako organizacji chodzi, to jest zmiana całego systemu energetycznego. Nam zależy na tym, aby powstał nowy system, bardziej sprawiedliwy i opierający się na odnawialnych źródłach energii. Naszym zdaniem nie należy do tych źródeł energetyka jądrowa. Chcielibyśmy, aby to było już tylko OZE. Widzimy w tym z jednej strony taką możliwość, że to uratuje naszą planetę, z drugiej strony to właśnie krajowa produkcja metodami OZE uniezależni nas od państw, które są niedemokratyczne, od państw, które są rządzone autokratycznie i od których jesteśmy przecież dzisiaj uzależnieni. W przyszłości moglibyśmy się uwolnić od tych zależności, produkując energię po prostu u nas. Moje pytanie dotyczy konkretnie rosyjskiego gazu. Mi chodzi o rosyjski gaz. Jesteśmy w bardzo specyficznych okolicznościach teraz. Mamy inwazję Rosji na Ukrainie, mamy tu blisko nas konflikt zbrojny. Jest to szalona eskalacja, całkowita zmiana sytuacji, całkowita zmiana okoliczności. Mnie by interesowało, co państwo jako Fridays for Future, jakie państwo mają przemyślenia, jak należy uniezależnić się od rosyjskiego gazu, od rosyjskiej ropy i od rosyjskiego węgla. Co powinny zrobić Niemcy? No tak, musimy wstrzymać import surowców kopalnych z Rosji do Niemiec. A jakie są alternatywy? Ja już to wymieniłam. Powiedziałam przecież, że należy przejść na odnawialne źródła energii. Należy zmienić nasz system energetyczny. Powinniśmy na znacznie szerszą skalę i głębiej stosować takie technologie i metody jak pompy ciepła, Power to X, biogaz i wszystkie związane z tym możliwości. Ale co robimy my? My wiążemy się, wchodzimy w zależności z takimi krajami jak Rosja, a Rosja nie jest krajem demokratycznym. Wchodzimy w takie zależności, uzależniamy się od tych surowców, zamiast stosować to, co tu mamy, zamiast zmienić nasz własny system energetyczny, który mógłby nas uniezależnić. Wiele wskazuje na to, że niemiecki rząd zdecydował się jednak inaczej. Sam minister Robert Habeck ogłosił ostatnio, że zbuduje dwa całkiem nowe gazoporty. Lokalizacja to będzie prawdopodobnie Brunsbüttel i Wilhelmshaven. Co zamierza w związku z tym zrobić Fridays for Future? My to wyraźnie mówimy. Nam chodzi o energetykę odnawialną, a gaz nie jest odnawialnym surowcem, po prostu. LNG też nie jest przecież dobry, bo produkując LNG dochodzi do emisji metanu, a metan jest o 80 razy bardziej szkodliwy dla klimatu w porównaniu z dwutlenkiem węgla, więc to też nie jest dla nas alternatywą. My chcielibyśmy więcej wiatru i więcej słońca. Czy będą państwo przeciw budowie tych dwóch projektów protestować? Tak, oczywiście. My przyłączymy się już do tych protestów i do tych ruchów, które mają miejsce, które już teraz protestują przeciw LNG. Chodzi nam tu oczywiście o to, aby zachować naszą planetę, zachować nasz klimat, ale także o te okoliczności, w których powstaje LNG, bo ma to miejsce często w skrajnie wątpliwych okolicznościach pod kątem praw człowieka. Czy to znaczy, że przez Niemcy przejdzie cała fala takich protestów klimatycznych? Tak, ja mam nadzieję, że to tak będzie. Mam nadzieję, że będziemy protestować tego lata na rzecz ochrony klimatu, ale także dla sprawiedliwości klimatycznej. Bo to jest to, co jest dla mnie szczególnie ważne. Ostatnie tygodnie pokazały, że jesteśmy ruchem solidaryzującym się z Ukrainą. Coraz częściej jesteśmy także ruchem pokoju. Solidaryzujemy się z wszystkimi pokrzywdzonymi i będziemy to dalej robić. Naszym zdaniem każdy człowiek ma prawo do godnego życia. W takim razie pozwalam sobie teraz powrócić do tematu energetyki jądrowej. Jest to przecież technologia, która jest bezemisyjna. Produkując energię, nie dochodzi do żadnych emisji ani dwutlenku węgla, ani żadnych innych gazów, które byłyby złe dla klimatu. To właściwie, proszę mi to wytłumaczyć, dlaczego państwo sprzeciwiają się tej technologii? Tak, w Niemczech jest ta sytuacja, że Niemcy zdecydowały o odejściu od atomu wiele lat temu. Teraz ten proces się po prostu kończy. Z końcem tego roku Niemcy odejdą od atomu. To jest dla mnie oczywiste. Jakaś kontynuacja byłaby bezsensowna. Aby to umożliwić, potrzebne by były szalone środki finansowe. I to zrobiłoby całą tą produkcję energii nieopłacalną. Nie zgadzają się z taką decyzją także sami właściciele tych instalacji. Nawet oni nie chcą, żeby te elektrownie były znów uruchomione. To jest bez sensu, należy z tym zakończyć. Zwracam uwagę także na odpady atomowe, które generowane są w tych elektrowniach. Ale czysto od strony ochrony klimatu byłaby to przecież dobra alternatywa. No tak, czysto od tej strony oczywiście, no bo nie emituje CO2, ale z drugiej strony ma mnóstwo innych wad, które dla nas przeważają. Dla nas przeważa sama kwestia odpadów. Mówi się, że co prawda dwie generacje no mają coś z tego, no to znaczy mają tą energię, ale kolejne 40 tysięcy następnych generacji będzie poszkodowana przez radioaktywność wywoływaną przez te odpady. Dlatego nie jest to dla nas zrównoważone źródło energii, nie jest to dla nas odnawialne źródło energii, dlatego też nie akceptujemy tego źródła energii. Innym problemem jest też eksploatacja uranu. To dzieje się w skrajnie złych warunkach. Nie dotrzymywane są żadne prawa, żadne prawa człowieka, żadne inne prawa. Jeśli w przyszłości duże ilości energii będą musiały być importowane do Niemiec, a będzie ta energia wyprodukowana za pomocą technologii jądrowej, czy państwo będą wtedy przeciw temu protestować? Ależ oczywiście, że będziemy protestować. Nam nie chodzi wcale tylko o sytuację w Niemczech. Nam chodzi o sytuację na całym świecie. Teraz wiemy, jesteśmy pewni, że oczywiście, że można zmienić system energetyczny. Można je zmienić w kierunku OZE. Oczywiście. Więc nie potrzeba żadnych surowców, nie potrzeba żadnych innych źródeł energii. My możemy postawić na OZE. I to pomoże nam w przypadku wielkich konfliktów światowych, to pomoże nam także w wdrożeniu demokracji. To będzie rozwiązaniem bardzo wielu światowych problemów. Więc dziękuję Pani bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia.
Nawet niemieckie instytucje sygnalizowały, że nieprzewidywalność odnawialnych źródeł energii wymaga stabilnego paliwa. Chodzi o to, że nie zawsze świeci słońce czy wieje wiatr, dlatego wahania systemu energetycznego trzeba odpowiednio uregulować. Dotychczas paliwem stabilizującym w energetycznej polityce niemieckiej miał być rosyjski gaz. Odejście w kierunku zielonej energii bez stabilizacji oznacza rozregulowanie systemu energetycznego, a w konsekwencji częste i długotrwałe braki w dostawach prądu. To oznacza potężne problemy dla gospodarki i dla całego społeczeństwa. Warto mieć to na uwadze podczas wznoszenia haseł na demonstracjach. To był Magazyn Zachodni, dziękuję Państwu za uwagę, ale proszę zostać z nami, bo już za chwilę Piotr Tomczyk i Hubert Jach i Kalejdoskop Medialny. Sprzed mikrofonu żegna Państwa Bartosz Garczyński, Krzysztof Jankowski, który program realizuje, zostaje jeszcze z Państwem. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.